Dzień dobry albo dobry wieczór po bardzo długiej przerwie. Po naprawdę długiej przerwie. Ponieważ ostatni odcinek tego podcastu, 41 odcinek, opublikowałam w sierpniu 2023 roku. Rok 2024 okazał się podcastowo pusty. Okazał się podcastowo pusty, chociaż wiele razy sięgałam i po materiały, i po mikrofon, i do katalogu pomysły na odcinki, ponieważ naprawdę chciałam się odezwać, żeby powiedzieć to i owo albo o warsztacie, albo o literaturze na warsztacie, ponieważ rozbrajanie powieści i opowiadań pod kątem narzędziowym to nie tylko świetna zabawa, to również świetna nauka. Osobną kategorią powieści, które mnie fascynują, i to też odkryłam niedawno, chociaż czułam, że zawsze tak jest. Dlaczego czułam, że zawsze tak jest? Ponieważ sama napisałam taką trylogię. Są powieści autotematyczne, czyli powieści o pisaniu powieści. Powieści, które zdradzają tajniki warsztatu. Co ciekawe, część z tych historii łamie warsztatowe, zwłaszcza strukturalne zasady. O ile w ogóle można mówić o zasadach w twórczym pisaniu. Bo gdyby rządziły nim tylko zasady, nie byłoby twórcze. Ale do tego wątku jeszcze wrócę. Tymczasem rok 2024 skończył się. Na szczęście się skończył, ponieważ nie był to łatwy rok. Pożegnałam go z cichą rozkoszą. Napisałam w newsletterze, którego być może jesteście mili, miłe odbiorcami, odbiorczyniami, a może nie. Zapraszam zatem do prenumeraty. Więc w newsletterze napisałam, że tak naprawdę ostatnie 2 lata były bardzo trudne. Prawie 2 lata. Końcówka roku 2023, cały 2024 przeczołgał mnie ten czas na wielu poziomach. Prywatnych oczywiście, o których mówić nie będę. Napisałam również w newsletterze, że nie chcę robić żadnych podsumowań tak popularnych w social mediach na przełomie roku, bo o czym miałabym mówić? O krwi, pocie, łzach? O bólu, trudzie, charówce, o zakrętach, które prostowałam raz widelczykiem, a raz nożykiem. Co to za podsumowania? Szczerze mówiąc, to już prywatnie, mało obchodzą mnie podobne podsumowania, nie tylko własne, innych również, innych to już w ogóle. Czemu tak naprawdę służą? Komu służą? Co to za podsumowania? To raczej kolejne kreacje. Spójrzcie, jaka jestem świetna. Patrzcie, jaki jestem byczy. Dlaczego ma mnie interesować to, ile książek przeczytali zupełnie obcy mi ludzie, a nawet nie do końca obcy, wirtualnie znajomi, albo czego słuchali na Spotify, albo ile kilogramów suplementów zjedli, albo ile godzin spędzili na siłowni, albo jaki certyfikat zdobyli, albo ile hajsu zarobili, albo ile godzin terapii odbębnili. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Żadnego. Prócz tego, że konfrontuje z własnymi niedostatkami. A jak na scenę wjeżdża wtedy niezawodne porównywanie się i wali człowieka na glebę, jakby człowiek na glebie już nie leżał, prawda? I tu uwaga, powyższe kwestie związane z podsumowaniami mają dla mnie znaczenie w relacjach osobistych. Ty, która zechcesz mi opowiedzieć o swoich fascynacjach, na przykład literackich, będziesz dla mnie podczas spotkania najważniejsza. Przy stole, przy herbacie, przy rozmowie, najchętniej poza internetem, który niestety od początku i konsekwentnie traktuję jak czasem użyteczne, ale jednak wysypisko. Wysypisko śmieci. Oczywiście, że zaglądam na to wysypisko czasem, gdyż czasem muszę odgruzować to i owo wirtualnie. Poza tym mam na tym wysypisku swój kącik, no nie ma co ukrywać. A rankingi, zestawienia, podsumowania. No nigdy nie przestanie mnie dziwić to, że autorzy, autorki podobnych publikacji uważają, że mnie, ciebie, świat interesują ich dokonania. No nie do końca. Ludzie, ogarnijcie się. To mój apel na 2025 rok. Ale jak to jest z tymi podsumowaniami, które się czasem jednak zdarzają? Jak to jest? Ano tak, oczywiście według mnie. Myślę, że pojawiają się naturalnie, zwłaszcza w krytycznych momentach życia i rzadko nadają się do publikacji na Instagramie, Facebooku czy w dowolnie wybranym miejscu wysypiska. Podsumowania pojawiają się w momentach osobistych przełomów, które przychodzą niezapowiedziane. One nie pytają o czas, one nie pytają o miejsce, zdarzają się i już. A kiedy się zdarzają, cisną, żeby jednak sprawdzić, jak doszło do przełomu i co widać za życiowym zakrętem. Miejsca przełomów i rozmaitych podsumowań absolutnie prywatnych mają swoją cenę. Tą ceną w moim przypadku Bo u Was, moi mili i moje miłe, może być inaczej. Tą ceną w moim przypadku jest milczenie. Po tym poznać przełom. U mnie. Po tym poznać podsumowanie, które wykręca, skręca, dokręca człowieka. Czyli mnie. Żadnych spektakli w social mediach. Tylko milczenie. A w tym milczeniu dużo jednak nowych ruchów. Ruchów do siebie i od siebie. W moim przypadku były to ruchy rozpoczynające rozmaite przedsięwzięcia, kończące rozmaite przedsięwzięcia, ruchy otwierające relacje, zamykające relacje i znowu otwierające relacje, te ważne i te mniej ważne. Nie będę oczywiście mówiła o konkretach, ponieważ to nie o nich jest ta historia. Ta historia jest o tym, że wracam. Wracam po dużych i małych śmierciach. Wracam po dużych i małych zmartwychwstaniach, wracam tutaj do podcastu, do kolejnych odcinków, może w odświeżonej formule. Zapomniałam, jak bardzo go lubię. Zapomniałam, jak bardzo lubię opowiadać o tym, co jest moją pasją, czyli o twórczym pisaniu, o tym, jak kreować dobre historie, a czasem wystarczająco dobre. Pozwoliłam życiu odebrać sobie tę przyjemność. W ciągu ostatniego półtora roku, kiedy milczałam, ponieważ życie się zdarzało, śmierć również oraz inne wielkie zmiany, otrzymywałam od Was mnóstwo, naprawdę mnóstwo pytań o to, kiedy kolejny odcinek, kiedy kolejny odcinek, kiedy kolejny odcinek, ale też informacji, w których pisałyście wprost, że to podcast doskonale edukujący. Jedna ze słuchaczek stwierdziła, że nauczyła się więcej z kilku warsztatowych odcinków twórczego pisania niż na kursach, z których większość, jak napisała, cytuję, okazała się oszustwem. Po lekturze maila właśnie tej słuchaczki poczułam, że bardzo mi przykro. Poczułam, że nie tak powinno to wyglądać. Poczułam, że wszystkie kursy pisarskie powinny jednak trzymać jakość. W przeciwnym razie cała dydaktyka w obszarach kreatywnych nie ma sensu. Staje się zwyczajną, to mocne słowo, wiem, użyję go, szarlatanerią. Nie mam jednak wpływu na to, jak uczą inni. Odpowiadam tylko za siebie. A kto się uczył u mnie, wie, że w tym, co opowiadam o twórczym pisaniu, nie ma żadnej blagi. Więc dowiadywałam się od Was, że się uczycie z podcastu, że robicie notatki, że odcinki, konkretne warsztatowe odcinki pomagają Wam pisać. Cel, stawka, motywacja, protagonista, antagonista, konflikt, napięcie, opis, a nawet dialogi, bo o nich również mówiłam. To podstawowe dla twórczego pisania kwestie, fundamentalne. I słuchajcie, mili i miłe, ja tu prochu nie wymyślam. Nie mówię o niczym, czego nie moglibyście wyczytać, zwłaszcza w anglojęzycznych podręcznikach. Mówię o tym nie tylko, co wyczytałam, ale też, co sprawdziłam we własnym pisaniu i wciąż sprawdzam ze studentami i studentkami, z kursantami i kursantkami, z uczestnikami i uczestniczkami klas mistrzowskich. Uczę twórczego pisania już 15 lat. Przez 10 lat na kursach, na warsztatach, na uczelniach, na salach wykładowych, przez ostatnich 5 lat we własnej firmie. No głównie na wysypisku, na którym wylądowałam po tym, jak świat zwariował w 2020 roku. Jakie mam wnioski po 15 latach kreatywnego belferstwa? No takie, że wciąż znajduję nowe rzeczy, nowe sposoby na to, jak mówić o pisaniu, jak go uczyć. Zawsze spójnie, logicznie, wedle uporządkowanej metody, ponieważ metod szukam zawsze. Dopóki nie znajdę metody, to nie mówię o tym, co wiem, czego się nauczyłam. Bo lubię porządek dydaktyczny i nie znoszę chaosu, ale również braku kompetencji. I wciąż widzę, w ciągu tych 15 lat obserwuję, z czym się zmagacie. Wiem, że najbardziej męczące i czasochłonne, choć mnie się wydawało, że najprostsze, jest znalezienie celu protagonisty, ale też antagonisty. Bo wciąż, bez względu na wszystko, bez względu na to, jak się męczycie, jak się pocicie, ile włosów wyrywacie sobie z głowy, cel wciąż wydaje mi się najłatwiejszy do ustalenia. A jeżeli ktoś ma z tym kłopot, ciągle kłopot, ktoś z Was, to zapraszam do kursu o wielowymiarowych postaciach, który to kurs pojawił się na platformie szkołatwórczegopisania.pl. Na poziomie aktu pierwszego cel można zmienić, można go sprawdzić, można mocno dotknąć kwestii zasadniczo bardzo ważnej, o której niewielu Wam pewnie mówi. Czy cel realizuje temat historii? Czy w ogóle wiecie, czym jest temat historii? Bo temat to kolejny kreatywny bękarcik, tak jak opis, a temat ma gigantyczny wpływ na sposób realizacji celu. Bo zastanówmy się. Postać główna ma cel. Chce obrabować bank. Wspaniały cel. Konkretny, ambitny, trudny. Co jednak jest z tyłu tego celu? Jaki temat? Ambicja? Zemsta? Zdrada? Miłość? Choroba? Poświęcenie? Jeżeli chcecie zobaczyć, moi drodzy i moje drogie, jak wygląda taka opowieść, znajdźcie na wysypisku film pod tytułem Pieskie popołudnie z 1975 roku z Alem Pacino w roli głównej. Jest napad na bank, są komplikacje i motywacja cudownie związana z tematem, bo temat, sam temat, kiedy okazuje się, o czym jest tak naprawdę ten film, rozjeżdża serce. Dlatego wracam do podcastu, bo jest ważne dla Was i dla mnie. A nowy odcinek po tak długiej przerwie, i tu dochodzimy do sedna, właściwie ja dochodzę, to jak drugi debiut, prawda? Jak pierwszy odcinek po raz drugi. Właśnie, pierwszy odcinek. Nagrałam go 10 stycznia 2020 roku, zanim rozpanoszyło się na świecie pandemiczno-wojenne szaleństwo. Świat trwał w kruchej równowadze, a ja opowiadałam o tym, czy pisania można się nauczyć. Zastanawiałam się, czy jest to możliwe. I to jest odcinek, który odtwarzacie najczęściej. Rzadko zaglądam do statystyk, ale kiedy zaglądam, widzę liczbę odtworzeń. I w tym pierwszym odcinku z 10 stycznia 2020 rzuciłam, o ile pamiętam, kilka okrągłych zdań, że tak, że pisania można nauczyć, że dlaczego nie, że warsztat jak warsztat, skoro można uczyć się, w dodatku nauczyć się śpiewu, malarstwa, garncarstwa czy szydełkowania, to dlaczego nie pisania? Wspominałam, że talent nie jest konieczny, chociaż się przydaje, wiadomo. Tak, pisanie to rzemiosło. Część adeptów, adeptek, kursów i warsztatów pisarskich, wszystkich, nie tylko moich, zatrzyma się właśnie na tym poziomie, na poziomie rzemiosła, czyli świadomego zarządzania narzędziami, często bez większej fantazji i bez większego polotu. W efekcie pojawią się na rynku kolejne dobrze napisane książki. Tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością, dobrze napisane książki, które nie zmienią ani mojego, ani waszego życia. Część adeptów, adeptek, kursów i warsztatów pisarskich, wszystkich, nie tylko moich, zdobędzie się na odwagę, zdobywa się na odwagę i metaforycznym młotkiem łata metaforyczną dziurę w ścianie. To znaczy wykorzystuje narzędzia po uważaniu, na własny sposób, tak jak chce, z pełną świadomością konsekwencji. Czasem się uda, czasem się nie uda, ale spróbować warto, zwłaszcza, że niektórzy pisarze, pisarki uczą się warsztatu tylko po to, żeby przecierać własne szlaki, od pierwszego do ostatniego zdania, żeby naginać tych kilka reguł i zasad, żeby się nimi bawić, żeby naprawdę twórczo pisać. I nie oceniam. Każdy ma w literaturze własną drogę, wartościowanie nie ma najmniejszego sensu. Dobra literatura, wystarczająco dobra literatura i wybitna literatura zawsze znajdą swoich odbiorców, swoje odbiorczynie. Tu nie ma lepiej, tu nie ma gorzej, tak było, tak jest i tak będzie. Ja natomiast po długiej przerwie, przy okazji powtórnego debiutu w tym miejscu, potrzebuję ewaluacji, potrzebuję po raz kolejny odpowiedzi na pytanie, czy pisania, twórczego pisania, pisania powieści i opowiadań można nauczyć. To zależy. Żadna odpowiedź, prawda? A jednak. Wiem, że nawet ja, chociaż uczę bardzo dobrze i mówię to po 15 latach z pełną odpowiedzialnością, nie jestem w stanie nauczyć, jak pisać dobrze. Nie jestem w stanie nauczyć każdego. Nie. Więc dzisiaj dwa słowa o tym, czego nigdy Was nie nauczę na kursach, na warsztatach, na mentoringach, w klasach mistrzowskich. Nigdy. I powiem o tym do bólu uczciwie. O dwóch kwestiach, ponieważ cała reszta jest, że tak powiem, nauczalna do ogarnięcia na poziomie rzemiosła. Uwaga, będę mówiła wyłącznie o mojej perspektywie, nauczycielskiej perspektywie, o której tak naprawdę nigdy wcześniej nie mówiłam. Nie nauczę Was nigdy kreatywności. Bo czym jest kreatywność? Nie podam słownikowej definicji, bo i po co powiem, czym jest dla mnie kreatywność. Kreatywność to sztuka łączenia kropek. To nagły przebłysk geniuszu, kiedy to, czego nie dostrzegaliście, nie dostrzegałyście wcześniej w opowieści, zaczyna stanowić albo część całości, albo klucz do całości. Nagle kropki się łączą, nagle wszystko staje się jasne. To moment, w którym znajduje się nić łączącą pozornie niezwiązane ze sobą przedmioty, wydarzenia, emocje. Przykład z ostatnich zajęć w klasie mistrzowskiej. W tekście jednej z autorek zwróciłam uwagę na opis nożyka. Mocno wizualny opis nożyka podczas prostej lektury fragmentu powieści przed zajęciami. Myślę, dobry opis, szczegółowy, konkretny. Czuję, że autorka parkuje nożyk w mojej czytelniczej świadomości. Ale na spotkaniu zaczęłam cisnąć. Skąd ten nożyk? Jaką ma historię? Do czego używała nożyka pierwsza właścicielka? Czy nacięła nim sobie palec, dłoń, nadgarstek? Czy wiedziała, że nowym nożem zawsze trzeba się zranić do krwi, żeby nóż poznał i zapamiętał właścicielkę i żeby był jej wierny? A jeżeli tak, co się wydarzy, kiedy nożyk zmieni właścicielkę? I nagle pyk, kropki się połączyły. Proces łączenia kropek jest w rzeczywistości procesem w moim przekonaniu raczej świadomym. Nożyk może w opisie pojawić się przypadkiem. Może. Wiem, że takie przypadki to naturalne przygody pisarzy i pisarek. Często pytam, a skąd ci się to wzięło? A skąd to tutaj? Słyszę w odpowiedzi najczęściej, a nie wiem. Nie wiem. W porządku. Skoro nie wiesz, to się teraz zastanów. Skąd ten przedmiot tutaj? Skąd ta emocja? Skąd taka, a nie inna motywacja? Do czego prowadzi? Czy łączy się z wydarzeniem ze strony 15? Czy może prowadzić do wydarzenia na stronie 55? No i po chwili pojawiają się fabularne objawienia. Widziałam ich setki. Ale widziałam również setki niewykorzystanych, podobnych przypadków, porzuconych, bo niedostrzeżonych. Tak, kreatywność to sztuka skojarzeń i nie potrafię nauczyć tej sztuki. Nie potrafię. Do pewnego stopnia biorę odpowiedzialność za to, co powyżej na zajęciach, ale tylko do pewnego stopnia. To wciąż są wasze teksty, których nie mogę i nie chcę wymyślać od początku do końca. To znaczy mogę, tylko po co? To nie jest o twórczej odpowiedzialności. Moim zadaniem jest nauczyć was latać, dmuchnąć w wasze skrzydła, twórcze skrzydła i do widzenia. Wynocha z gniazda. Pora na samodzielne, warsztatowe decyzje. Więc kreatywność to sztuka łączenia kropek. Każda kropka, która kojarzy przedmiot z przedmiotem, wydarzenie z wydarzeniem, emocje z emocją, tu konfiguracje są dowolne. Możecie łączyć na przykład wydarzenie z emocją, proszę bardzo, albo przedmiot z emocją, dlaczego nie. Każda kropka mówi. Mówi o was, o waszych doświadczeniach, o wszelkich doświadczeniach, jakie macie w zasobach, o waszej uważności, o waszej zdolności do dostrzegania i obserwowania tego, co małe. Co pozornie nieistotne, co nieważne, o waszej dyspozycji do tego, żeby to, co pozornie nieistotne, co nieważne, uważnić, nadać temu znaczenie, często symboliczne. Więc co warto? Warto zadawać pytania. Pytania są dla kreatywności jak wino, jak chleb, jak ryby, które można rozmnażać, którymi można się dzielić. Jakie to pytania? Proste, naprawdę proste. Po co? Do czego? Dlaczego? Jak? Skąd? Dokąd? Co było wcześniej? Co może wydarzyć się później? Czy i jak się łączy z tym albo z tamtym miejscem w opowieści? Jakie niesie znaczenie? Jakie niesie emocje? Jak zagra i czy zagra w najważniejszych miejscach struktury? To tylko kilka pytań, które budzą kreatywność ze snu. Pisarską kreatywność. O czym jeszcze myślę, kiedy mówię o kreatywności? Myślę o twórczej elastyczności. O nieustannej gotowości do aktualizacji projektu, ale też siebie w projekcie. Do szybkich wglądów. Zaraz, ten fragment nie działa, więc jak go przepracować, przepisać, jak go zmienić, a może po prostu wyrzucić? Bo po co on tutaj? Po co on tutaj? Albo ten bohater ma kiepskie motywacje, albo nie ma ich w ogóle, więc gdzie znaleźć brakujące motywacje? Jak wykorzystać je w działaniu? Jak to się przełoży na wydarzenia? Dla mnie kreatywność jest również wolnością od założeń związanych z fabułą, z bohaterami. Co przez to rozumiem? Często słyszę takie eksplikacje. Nie, tego nie zmienię. Chociaż ja widzę chłodnym okiem, że to nie ma najmniejszego sensu w opowieści. Nie, tak nie napiszę. No, szkoda, bo perspektywa ożywiłaby, inna perspektywa ożywiłaby opowieść. Nie, ten fragment musi zostać. A kiedy pytam, dlaczego, słyszę, że ma znaczenie dla ciągu dalszego, więc cisnę. No cisnę, jak to ja, pytam, o czym jest ciąg dalszy. Po czym pada odpowiedź, a to ja jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię, co będzie dalej. Żadnych założeń. Wszelkie założenia związane z fabułą, z bohaterami są jak klatka, są jak pętla. Nie pozwalają wam ruszyć do przodu, nie pozwalają wam myśleć w wolności. A kreatywność jest w pewnym sensie o wolności, o twórczej autonomii. Kwestia jest jednak dużo bardziej skomplikowana, niż ją tutaj przedstawiam, w moim przekonaniu. Bo dotyka pytań o to, jak się miewa wasza kreatywność w życiu, w związkach, w relacjach, w kontekstach intymnych, ale też zawodowych, biznesowych, w pasjach, obsesjach. Co widzicie? Co dostrzegacie? Jak interpretujecie? I ostatecznie, jakie decyzje podejmujecie? Gdyż każde dobre pytanie naturalnie prowokuje odpowiedź, zmusza do niej. Każda odpowiedź jest wstępem do działania, a każde działanie jest o kreatywności. I tego naprawdę nie potrafię nauczyć. Czego oprócz kreatywności, sztuki skojarzeń, łączenia kropek was nie nauczę? Jest jeszcze jedna rzecz. Nie nauczę was talentu. I trochę się boję, kiedy to mówię, ponieważ w pierwszym odcinku podcastu mówiłam, w odcinku, który właśnie nagrywam, już powtórzyłam, że talent nie jest konieczny do tego, żeby pisać. I ciągle tak myślę, zwłaszcza kiedy obserwuję rynek wydawniczy. Tym razem chcę z całą mocą podkreślić, że talent się przydaje. Przydaje się jak cholera. A co się składa na talent, na pisarski talent? To oczywiście wyżej wymieniona kreatywność, ale też na przykład wrażliwość na język, na jego wewnętrzne rytmy, na słowa, które niosą znaczenie, na słowa, z których składają się dialogi, opisy, na słowa, które budują historię. To zdolność do szerszej, głębszej perspektywy, na przykład strukturalnej, na przykład kompozycyjnej. To również własny głos, czyli unikalny styl, który wyróżnia was, autorów, autorki, na tle innych. I nie, tego nie potrafię nauczyć. Nie potrafię. Mogę milion razy poprawiać te same błędy, tłumaczyć, że strona bierna to słaby pomysł na opowieść, po czym trafiam po raz milion pierwszy w tym samym tekście na stronę bierną. Mogę tłumaczyć, że w tym i owym miejscu struktury powinno się wydarzyć to i to, dosyć logicznie, ponieważ widzę, co się dzieje w akcie pierwszym. No jeżeli wy tego nie dostrzegacie, nie potrafię tego nauczyć. Bo talent, pisarski talent, jak każdy talent, muszę to wreszcie głośno powiedzieć, jest zdolnością przyrodzoną, naturalną. Albo się z tym człowiek rodzi, albo nie. Przepraszam, nie ma inaczej. Tu nie ma z czym dyskutować. I po raz kolejny chcę uruchomić własną perspektywę, perspektywę belferki twórczego pisania. Zupełnie inaczej pracuje mi się z osobami, które zostały obdarzone odrobiną talentu przez Boga, los, naturę, przypadek, rusałki, a zupełnie inaczej z osobami, którym ten talent nie przypadł w udziale. Na czym polega to inaczej? Tych z talentem lekko kieruję małym palcem we właściwym kierunku. Nie muszę wyjaśniać im po raz drugi tego, co już wyjaśniałam. Nie muszę odpowiadać na pytania, czy mogę tak napisać, czy to jest w porządku. Co będzie, jeśli napiszę to w taki, a nie inny sposób? Bo ci z talentem wiedzą, że mogą, że jest w porządku. A jeśli napiszą coś w taki albo inny sposób, to sami sprawdzą, czy im wyszło, czy nie wyszło. Nie potrzebują mojego pozwolenia. Eksplorują pracę z narzędziami, eksplorują narzędzia, bawią się słowami, kombinują w strukturze, kierują się ciekawością, zachowują autonomię, chociaż czasem próbuję ją powściągać. Ja ostrzegam, hej, tam nie idź, nie, nie, tam tylko klif i przepaść. Ostrzegam, bo wiem i najczęściej się nie mylę, nie słuchają, robią swoje, czasem spadają, czasem się tłuką, ale na własnych warunkach. Pisarska autonomia to część talentu, to odpowiedzialność za indywidualny, twórczy proces. W drugim przypadku bywa trudniej, czyli w przypadku bez talentu. Czy to znaczy, że gorzej? Nie, trudniej. Potrzebuję dużo, ja osobiście, z mojej perspektywy, czy też w moim świecie, kiedy tak sobie myślę, no dobra, co ja mam z tym zrobić? Nic. Potrzebuję więcej cierpliwości, uważności, wytrwałości, bo powtórzę, to moja perspektywa i wydaje mi się, że mam do niej prawo. Ten kawałek to mój kawałek, to moja narracja, tak samo ważna jak wasza. Naprawdę. I mogłabym w tym momencie wygłosić motywująco, pocieszającą gadkę o tym, że talent pisarski to nie wszystko, ponieważ ciężka praca, konsekwencja, upór tworzą prawdziwych pisarzy, prawdziwe pisarki. No pewnie, że tak, tworzą. Tyle, że ciężka praca, konsekwencja i upór w połączeniu z talentem dają fenomenalne efekty, a bez talentu dają po prostu efekty. Często dobre, jeżeli wysiłek i determinacja stają się częścią pisarskiej roboty. I może w tym momencie czujesz takie ukłucie w sercu, hej, czy to o mnie? Czy nie mam talentu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jeżeli czujesz, że masz go mniej, być może tak czujesz, czy to oznacza, że masz nie pisać? Pisz. Pewnie, że pisz. Dlaczego? Ponieważ talentu nie można zmierzyć, nie można zważyć, jest pojęciem abstrakcyjnym jak miłość, szczęście czy sława. To, co według mnie jest definicją pisarskiego talentu, nie musi być twoją definicją. Nie musi być definicją innego nauczyciela, innej nauczycielki kreatywnego pisania. Talent to grząski grunt, wymaga wielkiej ostrożności. Co jest ważne dla mnie? Tu, teraz, w mojej perspektywie, czy też z mojej perspektywy. Dla mnie ważne jest to, żeby na zajęciach wszelkich, jakichkolwiek, dostrzec cień talentu. Odrobinę czystego węgla, który mogę szlifować tak długo, aż pojawi się diament. To moja robota, to moja odpowiedzialność i to moje, do pewnego stopnia, sukcesy. Ale spójrzcie, moi mili i moje miłe, wciąż potrzebuję odrobiny talentu. Wciąż potrzebuję odrobiny talentu. Czystego węgla. Całej reszty mogę was nauczyć. Z pełną odpowiedzialnością i będę uczyć. W tym roku jednak inaczej, bo ten rok 2025 rok będzie inny. Zakopałam się wciąż, jestem zakopana w 7 powieściach, w ich redakcjach, edycjach, recenzjach. To są powieści, które powstają w ramach 2 klas mistrzowskich i 1 pełnowymiarowego mentoringu indywidualnego. 2 powieści są już gotowe, 2 się piszą. 2 powstają we wciąż trwającej klasie mistrzowskiej, 1 w mentoringu. Poza tym zdecydowałam się, że chcę się jednak zająć jedną z własnych historii, która jest gotowa. Podjęłam, mimo wszystko, nigdy nie jest tak, że wiecie, powieść jest gotowa, mowy nie ma, nie. Podjęłam kilka zasadniczych decyzji i chcę wprowadzić w tej powieści ważne zmiany związane głównie z lokacjami, ponieważ zamierzam przenieść akcję ze Śląska na Podlasie. Podlasie znam, kocham to moje miejsce na ziemi. I właśnie Podlasie ma być tłem, a jednocześnie bohaterem mojej historii, ale to kupa roboty. Bo ja piszę tak, że wystarczy ruszyć, naruszyć, poruszyć jeden element, a sypie się wszystko. Więc się obawiam solidnego remontu w powieści. A wiecie, jak jest z remontami. Zawsze jest do zrobienia więcej niż się zakładało i do wydania więcej niż się zbudżetowało, a po drodze milion wpadek, niespodzianek, nieoczekiwanych wydatków. Tak czy inaczej, moja wewnętrzna ekipa budowlana czeka na znak do działania. No jeszcze chwilę poczeka, bo mam parę rzeczy do zrobienia. I w związku z tym wiem, że w tym roku nie przeprowadzę typowych warsztatów, na które czekacie, bo piszecie, bo pytacie, bo chcecie warsztatów. Na typowe warsztaty w tym roku nie mam miejsca. Szkoda mi jednak wszystkiego, co jest wspaniale nauczalnym rzemiosłem, z którym możecie zrobić, co chcecie, bo to tylko rzemiosło, to tylko narzędzia. Solidne, twarde i miękkie, ale jednak narzędzia. O czym mówię? Mówię o tym, że po raz pierwszy w historii Szkoły Twórczego Pisania autorskie warsztaty madejskiej możecie, mili i miłe, kupić w ramach kursu online. 7 wykładów, które koncentrują się wokół kluczowych wyzwań warsztatowych. To są fundamenty twórczego pisania. To jest wszystko, naprawdę wszystko, czego potrzebujecie, żeby ułożyć myślenie o pisaniu literatury. Jest to wiedza, ta warsztatowo-kursowa, wiedza, którą proponuję w bardzo logicznym porządku. Od do. Wiedza, która ogarnia cały proces twórczy. Po tym kursie, a może kursowarsztacie, zmierzycie się śmiało z każdym tekstem literackim w każdym gatunku. Jak wygląda ten kurs, a właściwie kursowarsztat? Nazwałam go Fundamenty Twórczego Pisania. Składa się, jak wspomniałam, z 7 wykładów, które rozkładają na części pierwsze, na części fundamentalne, tak, fundamentalne dla twórczego pisania zagadnienia. od opisu i perspektyw narracyjnych przez głęboki kontakt z postaciami, a przy okazji ze sobą zawsze się to dzieje. Jak się pojawia bohater, to pojawiasz się również ty. To pojawiacie się również wy. A więc przez głęboki kontakt z postaciami, po strukturę, z którą, jak już mówiłam, wiele z was ma trudną relację. Dokładnie przyglądam się dialogom, opowiadam o konflikcie, napięciu, katastrofie, o wszystkim, naprawdę wszystkim, co jest dla pisania, powtórzę, fundamentalne. Do kursu dołączam moduł trzeci z wielowymiarowych postaci literackich. Znajdziecie w tym module to, co najistotniejsze przy pracy z bohaterami i bohaterkami. Cel, pragnienie, motywacja, stawka, kłamstwo z przeszłości, wewnętrzna rana, potencjał do rozwoju. Dlaczego to istotne kwestie? Ponieważ bez dobrze ustawionego bohatera nie ma dobrze ustawionej struktury. Fundamenty twórczego pisania to 14 godzin nagrań, w których otrzymujecie konkretne narzędzia. Do tego dołączam pakiet materiałów dodatkowych w postaci autorskich wprawek, wszystkie prawa zastrzeżone, które realnie proponuję kursantom i kursantkom. To jak warsztaty, jak solidne warsztaty, tyle że bez mojej obecności. Jeżeli, jak mówicie, uczycie się z tego, co publikuję tutaj w podcaście, czyli z mocno okrojonych fragmentów wiedzy, to słuchajcie, fundamenty twórczego pisania staną się waszą Biblią, przewodnikiem do własnej powieści i po własnej powieści. Ale może nie potrzebujecie fundamentów pisania, może doskonale czujecie się w opisach, dialogach, w katastrofach, może chcecie zająć się wyłącznie postaciami. Proszę bardzo, kurs o wielowymiarowych postaciach literackich znowu jest w sprzedaży wraz z wszelkimi aktualizacjami, które zaplanowałam na wakacje. Kolejna robota, widzicie? Ten kurs przeprowadzi was przez wszystkie zagadnienia związane z kreacją postaci. Jak o postaciach pisać, jak je pokazywać, jaką perspektywę wybrać, perspektywę, która jest kluczową strategią narracyjną. Zmiana punktu widzenia zmienia często całą opowieść. Czasem na lepsze, czasem na gorsze, różnie to bywa. Do tego kursu o wielowymiarowych postaciach literackich dołączam wykład o strukturze trzyaktowej, w której pokazuję wpływ celu, pragnienia, motywacji postaci głównej na to, co się dzieje w strukturze historii. Właśnie tak. I wreszcie ostatnia propozycja dla tych, którzy warsztat mają w małym paluszku, potrzebują rozprawić się wyłącznie z kwestiami strukturalnymi. Dla tych osób proponuję dwa wykłady o strukturze. Pierwszy wyciągnęłam z warsztatów, mówię wprost, drugi z kursu o wielowymiarowych postaciach. Dodałam listy kontrolne i planowanie według 8 sekwencji. Powtórzę, to dwa wykłady, do których macie dostęp albo w fundamentach twórczego pisania, albo w wielowymiarowych postaciach literackich. Jeżeli jednak duże kursy was nie interesują, a jedynie, powtórzę, kwestie strukturalne, te wykłady są dla was. Kawał solidnej wiedzy, zestaw konkretnych narzędzi i wiem, co mówię, i wiem, co obiecuję, i wiem, że to, co powyżej, to pisarski niezbędnik. A już wkrótce pojawią się kolejne propozycje po kłosie ostatnich dwóch klas mistrzowskich, jak zaplanować, jak wymyślić wydarzenia w każdym akcie. Wydarzenia. Ale też relacje. Bo jeżeli macie wydarzenia, cała reszta jest prosta. Najbardziej interesować mnie będzie akt drugi, bo to na nim najczęściej się wykładacie. To w tym miejscu opowieści słyszę, ale nie wiem co dalej, nie mam pomysłu. Jest, jak się okazuje, kilka metod, które pozwalają usprawnić pracę nad aktem drugim już na poziomie wstępnego planowania. I wiem, część z was nie przepada za planowaniem, w porządku. W tych metodach, o których myślę, nie chodzi o detaliczne planowanie. Chodzi raczej o to, jak myśleć o ważnych relacjach w opowieści, ale też o wydarzeniach, jak ważne relacje ustawiają, jak na nią wpływają. To po pierwsze. I po drugie, jak myśleć najważniejszymi scenami w opowieści. I to mocno strukturalny kawałek. I jak pisać opowieść, rozpoczynając ją od scen najważniejszych, sięgając w głąb do tych mniejszych i coraz mniejszych. Jest to fenomenalna metoda. I na koniec, co w podcaście? Pewnie wciąż o warsztacie, nie wiem w jakim wymiarze, ponieważ mam wrażenie, że o tym, co najważniejsze, już powiedziałam, a to, co powiedziałam, wciąż wam służy, wciąż w was i dla was pracuje. Na początku tego odcinka powiedziałam, że kusi mnie cykl z autorskim hashtagiem Literatura na warsztacie. Chciałabym się poprzyglądać prozie literackiej pod kątem warsztatowym. To świetna nauka pisania, ale też czytania. I nie myślę o klasycznych recenzjach tego kwiatu to pół światu, a ja nie zamierzam wpaść w kącik wysypiska, który nosi nazwę Bookstagram. To dla mnie obce i wciąż niepojęte środowisko. Nic z tych rzeczy. Interesuje mnie warsztatowe rozbrajanie literatury. Warsztatowe. Od postaci, przez konflikty, po strukturę. Kuszą mnie również powieści autotematyczne, czasem zupełnie awarsztatowe, ale jednak o pisaniu. Bardzo interesuje mnie podejście pisarzy, pisarek do procesu, tak bardzo, że mam ochotę czasem z nimi podyskutować. I może ten podcast to właściwe miejsce. Zacznę autotematycznie. Jednak autotematycznie. Czyli od powieści o pisaniu powieści. Jakiej? A to niespodzianka. Już w lutym.